teraz przez 7 lat cały czas skomplikowany. Nie ma spokojnie. Nie ma. Dlatego spróbuję zawsze myśleć, że będzie lepiej. Jak będę miała stabilizację z pracy, będzie mniej problemów z ojca dzieci, bo zawsze są. Jak będzie chyba dzieci trochę większe, to oni będą responsible of their lives. Ja mam, I have to manage everything by myself. Wszystko. A to jest ciężko.
Hala Ismail ma 36 lat. Jest Syryjką. Przyjechała do Polski prawie 5 lat temu ze Szwecji, dokąd wyemigrowała z dwójką dzieci na zaproszenie męża, oficera na syryjskim statku handlowym, który po jednym z rejsów zdecydował, że nie wróci do ogarniętego wojną domu. Przyjechała sama z synem Danielem i z córką Lori. W Olsztynie mieszka już ponad 4 lata. Spotykamy się w sobotę w wynajmowanym dwupokojowym mieszkaniu. To już czwarte miejsce, do którego Hala przeprowadza się w ciągu 4 lat. Naszej rozmowie przysłuchuje się Daniel. Trochę się przysłuchuje, a trochę, jak każdy nastolatek, zajęty jest grą komputerową. Za drzwiami były mąż Hali rozpakowuje prezenty. Przyjeżdża na weekend 2 razy w miesiącu. Hala nie przepada za tymi sobotami, ale to dla dzieci mówi.
To była taka próba, lepiej by było relacja między tata i dzieci, bo oni nie poznają razem tak dobrze, bo nie mieszkaliśmy razem i nie udało nas być jaka żona i mąż, ale teraz spróbujemy być takie przyjaciółki,
przyjaciele,
żeby dobrze by było dla dzieci. I dlatego teraz on przyjedzie, zostaje w jakimś hotelu i spotka z dziećmi sobota, niedziela. I moje też dwójkę psów, są też moje dzieci, Sara i Taf. Taf, uspokój się. Taf, ja jechałam do Szwecji najpierw, nie od razu z Syrii przyszłam do Polski. Tam byłam za 2 lata w Szwecji. Uczyłam język, pracowałam, ale nie czułam, że to jest moje miejsce. A kiedy spotkałam, mój sąsiad zapraszał tutaj do Polski i I fell in love with Poland. Jaka natura, jaka jedzenia. Wszystko było dla mnie, że ja chcę tutaj być, chcę tutaj mieszkać, bo było słońce, tam w Szwecji nie było tak rzadko, mało słońce i tutaj była wiosna i był bardzo piękny.
Dobrze, Sara idzie tam. Idzie Sara tam, bo Sara jest spokojna. Ta chula na Sara chaluła kunanko.
Teraz siadaj. Już nie ma Sara. I wtedy miałam okazję, żeby tutaj przyprowadzić do Polski. Ale niestety nie był tak idealny, tak jak myślałam.
Hala postanowiła wyjść ponownie za mąż. Była już rok po rozwodzie, gdy poznała w Szwecji Polaka. Był jej sąsiadem. Samotna matka z dwójką dzieci spróbowała na nowo ułożyć sobie życie. W 2019 roku przeprowadziła się do Tczewa. Jednak i ta historia nie miała happy endu.
Byłam tylko sama z dziećmi cały czas, nie spotkałam z ludzi. I w ten czas ja byłam w takie małe miasto, Tczew. Ludzie tak mało mówią po angielsku i był to bardzo duży problem dla mnie. Też nie udało się być razem i wtedy rozwód mieliśmy. Najpierw nie było szansa, żeby pracować, bo nie mówię po polsku nic w ogóle, ani jedno słowo. I dlatego zrobiłam takie syryjskie moje jedzenie w domu i sprzedałam. Ludzie bardzo lubili moje jedzenia i syryjskie. I to było bardzo dobrze. Mogłam zarobić jakieś pieniądze i żyć normalnie. I wtedy znalazłam innej pracy i jako obcokrajowca to jest naprawdę bardzo trudno, bo zawsze potrzebujemy pomóc. Sami nie damy rady, bo czasami Polaki nie rozumieją prawo i co trzeba zrobić. A jak obcokrajowcy wtedy, to jest naprawdę bardzo trudno. Plus język, to jest, nie jest tak łatwo, żeby się uczyć język polski. Inny system, inny kultura, wszystko inne, wszystko inaczej. A też czasami niestety są ludzie, którzy używają they use that you don't know, you don't understand, you don't know what you have to do, so to wtedy they use you or they play with you somehow. And to niestety ja miałam dużo doświadczenia z takiej sytuacji, z takich ludzi.
I ten drugi powód, czyli poczucie wykorzystania, był między innymi przyczyną rozwodu z drugim mężem. Wówczas Hala nie miała pojęcia, że najtrudniejsze wciąż przed nią.
Spotkałam z chłopak, który był bardzo fajny na początku, a ja miałam takie trudność z płatność do mieszkania. I w ten czas nie dostałam 500+, nie dostałam alimenty, nadal nie dostanę alimenty. Tylko, że był bardzo trudno finansowa sytuacja. Nie dałam rady. Ja w ten czas spadłam w depresję i miałam zwolnienie lekarskie. I to, co dostałam z ZUS, to nie wystarczyło mi płacić na mieszkania. I wtedy ten chłopak, który się nazywa Robert, proponował, że zapraszam do nas, do Olsztyn. Tam jest piękne, jest duże miasto, lepiej niż Czewa. Na pewno będzie znalazła pracę z język angielski. Na pewno będzie lepiej. Możesz u mnie mieszkać w domu, bo ja mam duży dom tam i to będzie fajnie, idealny dla dzieci. I moje dzieci teraz, oni mają 10 i 11 lat. W tamten czas oni mieli 8 i 9. Niestety to było kłamstwo, to była tylko taka bajka, żeby, nie wiem, używać kobieta, która ona jest obcokrajowca, nic nie wie, nic nie zna, a tam w Olsztyn nie mam nikogo. W Czewie miałam ojca i matkę chrzestną dla dzieci, jeden i drugi. Miałam sąsiadki, miałam fajni ludzi, którzy też z kościela dużo pomagali mnie.
Bo ty ochrzciłaś Hala dzieci w Polsce już.
Tak, w Polsce, bo nie dałam rady ani w Syrii, ani w Szwecji. Jesteśmy bardzo blisko, nie tak do końca chrześcijanami jesteśmy. Wierzymy w Ojca i Syna i Ducha Świętego. I teraz jestem w trakcie mieć baptyzm teraz. 31 będę miała sakrament i chrztu, wszystko.
Bliscy Hali w Syrii to wyznawcy alawizmu. Alawici to muzułmanie, ale jak mówią o sobie, ich doktryna jest nieco bardziej skomplikowana. Synkretyczny kult łączący elementy islamu, chrześcijaństwa, zaratustrianizmu i gnostycyzmu. Teraz Hala wybiera chrześcijaństwo. W kościele znalazła ludzi, którzy nie odwrócili się od niej, gdy znalazła się na bruku. Jeszcze w Tczewie, z pomocą takich osób, leczyła się na depresję. A gdy przyjechała do Olsztyna, musiała to leczenie kontynuować. Tym bardziej, że warunki, w jakich się znalazła, pogłębiały poczucie osamotnienia i pogłębiały chorobę.
Przyprowadziłam z Tczewa do Olsztyn i tutaj wtedy wiedziałam, że to nie jest jego dom, że to nie wygląda tak, jak on mówił, ale nie od razu to wiedziałam. Ja nie chciałam wierzyć, że on kłamał. Ja to nie chciałam nawet myśleć o to, bo nie miałam drugi plan. Niestety. I wtedy, w ten czas, jak ja miałam zwolnienia lekarskie, pani psychiatryst mówiła, że ja muszę znaleźć lekarz tutaj w Olsztynie, bo ona dalej nie może mi dać zwolnienia, bo już nie mieszkam w Tczewie. I wtedy On mówił mi, bardzo drogie kosztuje, jak będziesz do psychiatry tutaj w Olsztynie. Słuchaj, ja mam moje kolega, który jest lekarz i może ci dać dalej zwolnienie. Nie miałam wybór. I ten lekarz się nazywa Dawid Sugier. Dał mnie zwolnienia październik, listopad i grudzień. Rok 2021. I w ten czas dużo rzeczy się stali z nami, z Robert. Było bardzo katastrof. Okradł moje życie. Dokumenty syryjskie, wszystko z Szwecji, z Polski. Miałam kartę pobytu w ten czas, pieniądze. Płakałam tak bardzo, że Boże, co teraz mam zrobić? Ja chciałam pracować i teraz co mam zrobić? Anyway, tam w policja powiedzieli mi, jeżeli ktoś ukradł, to na pewno oni zabrali pieniądze i rzucili do śmietnik. A ja bardzo potrzebowałam ten dokument, nie tylko pieniądze, tylko dokument też bardzo ważny dla mnie. I niestety poszłam do śmietniki, wszystkie koszki i to była chwila, której w ogóle nie będę zapomniała, bo to jest bardzo trudno, żeby szukać w śmietnik twoje życie. No i płakałam dużo i w ten czas miałam spotkania w organizacji ARKA o pani psychiatry, pani, przepraszam, psycholog tam. Byłam taka w histeria. Taki miałam panic attack. I Robert był ze mną. To było takie 7 wieczorem. I pani mówiła, że ja muszę do szpitala. I on mówił, że on nie da rady z dziećmi, a ja nie mogę do szpitala teraz, ale będzie zadzwonić do jego kolega, który będzie mi pomóc. Kolega Dawid, który on dał mnie zwolnienia miesiąc wcześniej. Przyjechał do nas Dawid, nie wiem, około 10 albo 11 w noc i on miał lekarstwo na depresję. I wtedy on cały noc od 10 do chyba 4 rano albo 5 rano tylko mówi o demony. On mówi, że to wszystko, co ze mną się stało przez moje życie, to przez szatan. Jaka lekarz, to on musi gadać ze mną o moje depresja, jeżeli on jest psychiatryst. Przez ten lekarstwo, które dostałam, był bardzo ciężko w głowie i cały miesiąc tak nie miałam siły na normalne życie, na sprzątanie, na wychodzić na dwór z dziećmi, czy coś zrobić, czy zakupy. Cały czas byłam tak oszołomiona. Ale Robert bardzo jest... His desire is very high with sex. To cały czas on chciał kilka razy w jeden dzień. A kiedy ja byłam chora i nie mogłam tego. Ja mówiłam do pani psycholog o tę sytuację, że on mi bardzo przeszkadza, że on w takiej sytuacji, jaka jestem bardzo słaba, on nie myśli. Tylko ważne, że on chce tego zrobić. I pani mówiła, że ja nie muszę zgadzać. Musi powiedzieć nie. Nie chcę. Trzeba tego mówić. A jak ja mówiłam, że już nie, przestań, to sytuacja poszła gorzej i gorzej. Ze mną, z dziećmi, światło w pokoju, kompanie, tylko raz w tygodniu. To się musi płacić, który on od początku nie mówił. Okay. Thank you. They are going to buy something. Okay, Lor. Thanks.
Mężczyzna ostatecznie wyrzucił Halę i dzieci z domu. Po kilku miesiącach spędzonych w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie przy ulicy Bałtyckiej, gdzie korzystała z pomocy psychologa, prawnika i pedagoga, Hala wynajęła mieszkanie, dzieci poszły do szkoły, a ona znalazła pracę. W końcu zaczęła spokojnie patrzeć w przyszłość, aż do chwili, gdy przyszedł dokument z ZUS-u, który odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego. Zobowiązał przy tym Halę do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami, czyli prawie 7 tysięcy złotych. ZUS uzasadnił, że świadczenie zostało wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów, a lekarz wystawiający zaświadczenie w dniu poprzedzającym badanie przez lekarza orzecznika anulował wszystkie zaświadczenia lekarskie, jakie wcześniej wystawił Hali Ismail. W informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia wskazał inny powód. I wtedy zaczęły się wędrówki po urzędach. Hala odwołała się do ZUS-u, złożyła też wniosek o ukaranie lekarza przez Okręgowy Sąd Lekarski.
Oni słyszeli cała sprawa, nawet pani pytała mnie wielkie pytanie i pokazywałam powody. Ze zdjęcie, ze SMS-y, że wszystko. Jak pytałam, że proszę pani, teraz dobrze skończyliśmy spotkanie, pani wszystko wie. Oczywiście oni też spotkali z Dawidem i kłamał dużo, że on anulował, bo ja nie byłam chora. Kiedy pani pytała, jak wiedziała, że ona nie jest chora, on mówił, że byłam zła, że byłam nerwowa. A wtedy pytałam pani, jeżeli byłam nerwowa, to czyli nie mam depresji? Czyli ludzie, które mają depresję, to oni w ogóle nie są nerwowi. Wcześniej, przed Dawid, ja poszłam do pani doktor w Tczewie i to była pani psychiatra i dostałam lekarstwo i ja nie kłamałam. Ja nadal mam depresję, ale czasami jest trochę tak ignoruję i spróbuję zrobić rzeczy, które robi mi szczęśliwa, żeby tak życie idzie. No tak, jestem chora i siadam w domu i nic nie robię, to co? Ja mam tyle responsibilities.
Odpowiedzialności.
Skontaktowałam się z Jarosławem Abramczykiem, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. W dniu 15 listopada ubiegłego roku przedstawił on 3 zarzuty Dawidowi Sugierowi. Zaniechanie przeprowadzenia należytej konsultacji, udzielenie świadczenia bez należytej staranności, czego nie można uznać za działanie zgodne z wiedzą i sumieniem lekarza. Ponadto dostarczył i ordynował przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych pacjentce przy braku zachowania określonych procedur medycznych oraz bez podania przyczyny anulował w systemie elektronicznym zwolnienie lekarskie, które uprzednio wystawił pacjentce. Spróbowałam skontaktować się z panem Dawidem Sukierem.
Tak.
Halo, dzień dobry. Pan Dawid Sukier?
Tak.
Dzień dobry, Alicja Kulik, Radio Olsztyn. Ja przygotowuję reportaż o pani Hali Ismail.
O kurde, jeszcze tego brakowało. No, poszła tam do... Dobra, no słucham, co tam.
Będę nagrywała tę naszą rozmowę.
A to mi się nie chce z panią gadać w takim razie. Możemy już na kawce spotkać.
Na kawce?
No.
Na kawce spotkać, aha.
No to po co mi pani będzie nagrywać?
Ja chciałam zapytać o ten inny powód, który pan napisał w formularzu.
Pani, nagrywa to pani?
Nagrywam.
Dobrze. Pani, pani, generalnie niech się pani mocno zastanowi, komu pani wierzy. Ja wiem, że pani nie widziała aktów tej sprawy i tak dalej. I pani nie wie tego, co ja wiem. I tam Solidarność Jajników, ja to wszystko rozumiem, ale niech pani naprawdę się mocno zastanowi, w co pani wierzy i tyle. Pani nie jest policjantem, prokuratorem i być może pani nie ma aż takiego zmysłu wykrywania manipulacji i kłamstw, chociaż jako dziennikarz troszeczkę by mogła pani mieć. Po prostu niech pani się mocno zastanowi nad tym wszystkim. Kto może mieć tu motywację?
Jeszcze raz postawię pytanie, jaki był inny powód?
Pani, chyba panią, że tak powiem, Bóg opuści, że pani myśli, że będę pani tu odpowiadał na temat jakiejś historii chorób, danych medycznych i jakichś innych. Chyba panią Bóg opuści po prostu. No pani se jaja robi, czy o co tu chodzi?
A pani jest psychiatrą?
Proszę pani, mam prawo wykonywania zawodu.
Jest pan, czy jest pan psychiatrą?
Pani, nie no, no to... No.
No panie, panie doktorze, czy jest pan psychiatrą?
No, no i co? No i po co pani zadaje takie pytanie? Nie wiem, jaki jest pani zakres kompetencji, wiedzy i tak dalej. Zadaje pani po prostu pytania jak z tabloidu i tyle.
Dobrze, to wszystko, co ma pan do powiedzenia.
Ja wiem, do czego pani dąży tym pytaniem, bo pani myśli, że od ręki prawej jest lekarz od ręki prawej, od lewej jest lekarz od ręki lewej. I tak dalej, i tak dalej. I pani mnie pyta, czy jestem psychiatrą, bo czy psychiatra może czy lekarz nie posiadający specjalizacji z psychiatrii może rozpoznać zaburzenia lękowe, wypisać leki, zwolnienia. Wiem, o co pani mnie pyta i po prostu robi pani z siebie osobę tak skrajnie niekompetentną, że niech pani się zastanowi, czy pani to będzie w ogóle publikować, bo pani sobie wiochę narobi na pół internetu.
Dziękuję panie doktorze,
dziękuję,
do widzenia.
Bardzo, do widzenia.
Wracam jeszcze raz do Jarosława Abramczyka, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Czy lekarz nie ma obowiązku podać powodów? Pod tymi innymi powodami może się kryć to, że bolała mnie głowa, kiedy wystawiałem to zwolnienie. Albo byłem w złym nastroju, albo jestem przyjacielem pana, od którego odeszła pani Hala Ismail.
Powiem szczerze, że nie wiem, jak wygląda ten formularz, za pomocą którego anuluje się te zwolnienia. Jak sobie przypominam to w swojej karierze, chyba nie miałem takiego przypadku, żebym musiał coś takiego zrobić. Na pewno często zdarzają się sytuacje takie, że na przykład jakieś dane są złe i w tym formularzu pewnie taka rubryka jest. To oczywiście wszystko robi się elektronicznie, bo teraz tych zwolnień już takich papierowych nie ma. Być może te inne wynika z tego, że po prostu innej rubryki nie ma i pod tym inne jest cały worek różnych innych przyczyn. Może wśród tych przyczyn też jest ta przyczyna, o której pani mówi. Mi też ciężko się wypowiadać na temat motywacji pana doktora, bo oczywiście to wszystko będzie badał sąd. Oczywiście sąd też ma całą masę różnych możliwości badania tej sprawy, no, nawet tych, których ja jako rzecznik nie mam, więc na pewno ta sprawa będzie wnikliwie zbadana. Wyrok na pewno będzie adekwatny do tego, no, jak tam pan doktor się zachował w tej całej sytuacji.
Tymczasem po odwołaniu Hali ZUS odstąpił od egzekucji i dał jej jeszcze trochę czasu.
Czasami nie mam czas nawet takie najmniejsze żyć, które ja na przykład lubiłam zrobić dla mnie. Na przykład biegać pół godziny. Nie mam czas. Jak mam czas, to jestem bardzo zmęczona. Tak nie ma siły. Dokument, papier cały czas. Urząd Wojewódzki, albo MOPS, albo ZUS, albo szpital, albo szkole, albo cały czas coś do zrobienia. I sama to, no, ciężko. Czuję, że jest a mountain on my shoulders. Ale zobaczymy, to tylko czas. Tylko czas. Czas poprawi wszystko. Mam nadzieję. Zawsze mam nadzieję. Jak ja patrzę, myślę taki in logic, czuję, że w ogóle nie będzie dobrze, że tak wygląda życie.